Szczęść Boże, nazywam się Iwona i jestem z rodzinnej wody życia, tak jak ksiądz Roman tutaj zapowiedział, ze wspólnoty A, czyli tej najstarszej. Nie ma co się oszukiwać. Bracie, siostro, jeśli tutaj dzisiaj jesteś, to pewnym jest, że jest przy tobie łaska Pana. Amen. Amen. Pamiętaj, że nie ma tutaj wielu ludzi. Wystarczy wyjść z tego kościoła i zobaczyć to, co dzieje się na zewnątrz. Spojrzysz na ludzi zaganianych w tramwajach. Spojrzysz być może na swoje środowisko, do którego wrócisz. Będzie tam trochę inaczej. Ale ty jesteś tutaj, tu i teraz, bo Pan tak chciał. Jezus chciał, żebyś się z Nim dzisiaj tutaj spotkał. I być może patrząc na ten obraz, zastanawiasz się, znam to. Kocham ten obraz. Jest głęboko w moim sercu. Ale może u kogoś innego rodzi się taka myśl, no nie, no znowu to samo. Jezu, ufam Tobie. Pan mówi do Ciebie, znasz, wiesz, kochasz, ale czy ufasz? Ale czy ufasz? Gdy zastanawiałam się, moi drodzy, z czym ja w zasadzie tutaj dzisiaj mogę do Was wystąpić, to Pan właśnie wskazał mi na ten obraz. 2 tygodnie temu byliśmy z naszym księdzem tutaj, Romanem, na rekolekcjach rodzinnych w Porszewicach. Dużo ludzi, rodziny, dzieci małe, duże, większe. Dziękujemy tutaj Wam również, posługującym przy naszych dzieciach, jako opiekunowie. Bez Was nie byłoby tych rekolekcji. Wielką radość w moim sercu, w sercu matki budzi zawsze właśnie ten czas rekolekcji. Kiedy widzę Was, opiekunki, opiekunów, którzy służą na chwałę Pana. Każde rekolekcje są po coś, dla wszystkich, którzy biorą w nich udział. Żeby przejść do konkretów, słuchajcie, chciałam podzielić to swoje świadectwo na takie 3 bloki. Wspólnota, małżeństwo i praca. Bo to są 3 takie rzeczy, w których trudno mi osobiście było i często nadal jest znaleźć właśnie stuprocentowe zaufanie Panu. Od 2000 roku jestem we wspólnocie, w odnowie w Duchu Świętym. Był to dla mnie rok łaski, gdzie Maryja, bo taka była moja nabożność maryjna, w zasadzie z Jezusem nie miałam kiedyś żadnej relacji, poprzez właśnie Medjugorje wskazała mi swojego Syna. Będąc tutaj dzisiaj z Wami, w czasie uwielbienia, ja znowu poczułam się tam, jak właśnie w Medjugorje, na uwielbieniu międzynarodowym, słuchajcie, gdzie wszystkie narody klaskajcie Panu, to co było śpiewane, tak, w różnych językach. Ja wtedy zrozumiałam, że miłość do Pana przesuwa mi się z poziomu głowy do mojego serca. Taka była łaska Pana i ta łaska w czasie każdego uwielbienia jest dla Ciebie, bracie, siostro. Nie trzeba fajerwerków. Nieraz nie trzeba cudów. Wystarczy, żebyś wielbił i Pan będzie działał już cuda w Twoim życiu. Tak jak działał i działa w moim cały czas. W momencie, kiedy powiedziałam Panu Jezusowi: Jezu, Ty jesteś moim Panem. Znasz te słowa. Być może sam je kiedyś powiedziałeś do Jezusa na kursie Filip, bądź też na innych rekolekcjach oazowych. A może jeszcze jesteś przed taką decyzją. W momencie, gdy powiedziałam Panu Jezusowi, Ty jesteś moim Panem, nie zdawałam sobie sprawy z tego, jaka praca mnie czeka. Jaka praca nad zaufaniem Panu. Nie nad miłością do Pana, bo to mi dość łatwo przychodzi. Nawet przez ból i cierpienie, które zdarza się w życiu każdego człowieka, kochać Pana nie przestaje. Ale są takie momenty, kiedy naprawdę jest mi trudno ufać. Ale przez to, jak oglądam się za siebie, to widzę, słuchajcie, że Pan stawia mnie w prawdzie, w różnych sytuacjach. I pyta mnie, Iwona, czy Twoje fiat w tym było na 100%? I Pan mówi do mnie, ze mną jest jak z programem komputerowym. Wiem, że są wśród nas informatycy. Jeżeli wgrasz mnie na 88%, nie odpalę. Nic z tym nie zrobię. Nawet 99 nie zadziała. Iwona, stuwa. Chcę stówę, słyszę. I tak jest, słuchajcie, w różnych aspektach mojego życia. To samo dzisiaj Pan mówi do Ciebie. Chcę 100%. We wszystkich aspektach Twojego życia. Może się teraz gdzieś tam wzdrygasz i mówisz, nie no, Panie Jezu, we wspólnocie okej, tak, no bo to jest Twoje miejsce. Tutaj przychodzę, by wielbić Ciebie, masz mnie tu na maksa, mówisz. Jestem tu dzisiaj na świadectwo tego. Ale mówisz, no ale w pracy jak, z tymi ludźmi? No przecież Panie Jezu, nie da rady. Chcę Ci powiedzieć, bracie, siostro, że mam za sobą takie doświadczenia właśnie zawodowe, gdzie jeszcze przed wstąpieniem do wspólnoty zaraz po zawarciu małżeństwa, może taka droga jest właśnie tutaj teraz też przed wami, zaczął mnie wciągać mocno ten świat. Miałam wykształcenie zarówno nauczycielskie, ale było mi mało, wiecie, i chciałam coś więcej, więc skończyłam SGH, ekonomię. Zaraz znalazła się praca w korporacji. I tak się stało, że zapomniałam, kurczę, o Bogu. Że zapomniałam o Bogu. Ten czas, kiedy w liceum chodziłam na pielgrzymki, został za mną i słyszałam, że idzie nowe. Inwestuj w siebie. I tak robiłam, słuchajcie. Inwestowałam w siebie. Tak jak mówiłam, byliśmy już małżeństwem z Piotrem, ale ta inwestycja w siebie była tak silna, że nasze małżeństwo zaczęło się rozpadać. I gdy już zaczęłam tonąć, gdzie byłam bliska podjęcia decyzji o tym, że to koniec, tak? Korporacja, w której byłam wówczas, zniechęcała mnie do tego małżeństwa. Po co taka młoda, 25 lat, to w ogóle bez sensu, co to za ruch? Po co ci to małżeństwo? Zobacz, ile rzeczy jeszcze nie poznałaś w życiu. Obserwowałam, słuchajcie, mieszane związki. Ktoś miał żonę, ktoś miał męża, w niczym mu to nie przeszkadzało, wyjazdy integracyjne. To nie dzieje się tylko na filmach. I słuchajcie, było mi coraz ciężej, czułam, że tonę. Przekleństwo towarzyszyło mi na każdym kroku. Siedząc w biurze cały czas, co pewien czas jako przerywnik słyszałam przekleństwa, bo taka była tam mowa. Była to korporacja, ludzie chodzili w garniturach, pięknie ubrani, w pięknych markowych ubraniach. ale czułam, że tonę. I wtedy, słuchajcie, nie znając jeszcze Jezusa, powiedziałam coś, na co mnie było wówczas stać. Matko Boża, ratuj. Pamiętam jak dziś, jak siedząc pod prysznicem, czułam, że już mi się to bagno wlewa do ust. Czułam, że nie wytrzymam, że mnie rozerwie. To był akt, słuchajcie, desperacji. Matko Boża, ratuj. I to był ten moment, słuchajcie. To był ten moment, który jest w życiu każdego z nas. Gdzie nieraz trzeba sięgnąć bruku, żeby oddać Bogu stery. I tak się stało. Nie wiem, jakim cudem trafiłam do Medjugorje, choć jechałam na wycieczkę do Chorwacji. Okazało się, że to pielgrzymka, w której od razu ludzie odpalili różańce, wiecie, i tam ksiądz i wszyscy, a ja jechałam na wycieczkę do Chorwacji. Ale powiedziałam, Matko Boża, ratuj, tak? Dzisiaj wiem, że nie ma ściemy, jak ratuj, to ratuj, natychmiast. Mówię, myślę sobie, kurczę, szkoda, że nie bardzo wiedziałam, o co chodzi z tym Medjugorje. Ale słuchajcie, to był czas tej podróży autokarowej. To był taki czas, kiedy Pan Bóg już działał, tak? Matka Boża już zmieniała moje serce. Już przyszli do mnie święci poprzez książki, które od ludzi dostałam w autokarze. Padre Pio, siostra Faustyna, tak? Tam na miejscu podszedł do mnie na schodach ktoś w sanktuarium i mówi, słuchaj, dziś jest rocznica śmierci Padre Pio. Wiesz, że on się za tobą modli? Ja mówię, tak? Dzisiaj wiem, kochani, nie ma pomiłuj, dla Boga nie ma pomiłuj. Wystarczyło jedno moje fiat. I program zaczął się wgrywać. Później było rekolekcje ewangelizacyjne odnowy, bo chciałam tak jak oni, chciałam tak jak wy. Chciałam tak jak wy w roku 99, chciałam tak jak wy, chciałam czuć tą radość. Nie wiedziałam, co ci ludzie łykają. Byli tak inni od tych, których znałam z korporacji, że chciałam mieć to samo. Po prostu musisz to mieć. Więc ktoś mi powiedział, idź na reo. Ale wiecie, zły tak szybko nie odpuszcza. Powiedzieli mi, idź na reo, więc zapaliłam się do tego. Rekolekcje ewangelizacyjne odnowy, idę. Ale może to nie przypadek, że się przejęzyczyłam z tym odmowy, tak? Bo już w mojej głowie zaczęło być, słuchaj, no na Żoliborz, z Mokotowa, no nie będziesz jeździć, no za daleko, zima jest, 10 tygodni, no nie. Słuchajcie, i tak rozpoczęły się te rekolekcje, a ja... Stojąc tam, nie słyszałam, co mówi prowadząca. Nie słyszałam uwielbienia, nie słyszałam tych ludzi. Toczyłam rozmowę, słuchajcie, ze złym, który mi podpowiadał. Nie, no słuchaj, no bez sensu to jest. Co ty tutaj robisz, nie będziesz jeździć? I w końcu jako osoba racjonalna, żeby przerwać ten dialog, mówię tak. W myślach do Pana Jezusa. Panie Jezu, jeśli ja mam tu być... Byłabym tu, mówię, zostałabym tu. Gdyby tutaj była, gdyby to było, mówię, w parafii świętego Michała Archanioła przy Puławskiej, bo to była moja parafia. I nagle, słuchajcie, słyszę, że prowadząca mówi tak, bo ja w zasadzie, to ja nie jestem stąd, ja jestem z parafii świętego Michała Archanioła. I ja już wtedy wiedziałam, że koniec z moją dyskusją. Tutaj tarcza już, podszepty złego zostały przerwane i zanurzyłam się w Panu. Zaufałam. Razem ze wspólnotą prowadziłam kursy Filip. Razem z moim mężem prowadziliśmy kursy ewangelizacyjne. Do dzisiaj, słuchajcie, jesteśmy zaangażowani w prowadzenie kursów przedmałżeńskich dla narzeczonych, tak? Ponieważ wiemy, jak ważne to jest. Jak ważne jest, żeby swoje małżeństwo budować na Panu. Nie ma mowy, żeby odpuścić. Nie można odpuścić. I chcę z wami podzielić się jedną rzeczą, która... Zastanawiałam się, czy to powiedzieć w tej grupie. Ale to najbardziej pokazuje, jak bardzo Panu trzeba zaufać. Chciałam powiedzieć jeszcze, wiecie, o pracy, tak? Bo ta korporacja się skończyła jednym cięciem. Jednym cięciem straciłam tą pracę, choć nic nie zrobiłam. Wówczas myślałam sobie, przez jeden dzień, słuchajcie, Pan przyszedł do mnie taki żal. Dlaczego? A później przyszło przebaczenie i pokój. I Pan pokazał, to nie jest Twoje miejsce. To nie to miejsce. Módl się za tych ludzi. I tak robiłam, słuchajcie. Miałam wielki pokój w sercu. Za chwilę Pan dał szkołę językową, w której mogłam uczyć przez pewien czas, żeby zarobić na życie. I za chwilę przyszła kolejna praca, następna korporacja. Zastanawiałam się, słuchajcie, w zasadzie nigdy nie szukałam pracy. Oddałam to wszystko Panu już wtedy. I zastanawiałam się, Panie, kolejna korporacja. Ja drugi raz tego samego nie zniosę. Ale pamiętałam słowa, oto ja, poślij mnie, tak? Teraz już byłam innym człowiekiem. Teraz już byłam po tym, jak powiedziałam, Jezu, Ty jesteś moim Panem. Teraz już byłam we wspólnocie. Teraz wiedziałam, że moja modlitwa, moja zdrowaśka może uratować ludzi tam pracujących. Wiedziałam, co mam tam robić. 16 lat, kochani. Pracowałam w tej korporacji. I tak było. Każdego dnia rano, przed rozpoczęciem dnia, modliłam się za moje środowisko, za wszystkich ludzi, których Pan do mnie przyśle. Wszystkie sytuacje trudne, a nie jest ich mało, tak jak w życiu każdego z Was, w pracy każdego z Was, oddawałam Panu. Jak nie wiedziałam, co mam robić z jakąś konfliktową sytuacją, bo pełno takich jest, tylko ludźmi jesteśmy. Mamy różne temperamenty. Nieraz jesteśmy, wiecie, już pewien czas po sakramencie spowiedzi, gdzie ewidentnie czas nam biec szybko, pojednać się z Panem i do Eucharystii, a my przeciągamy to. I wtedy zły zaczyna walić. Wiedziałam, słuchajcie, jak rozwiązywać konflikty. Przynosiłam osoby z pracy, z którymi miałam konflikt, na Eucharystii Panu. Stawałam, przystępując do komunii, mówiłam, Panie Jezu, Ty jesteś Panem życia i śmierci. Oddaję Ci tą sytuację z tą osobą. Niech się dzieje Twoja wola, Panie. Twoja wola. Po ludzku mnie to wkurza. Wkurza mnie ten i tamten. Ale Panie, Twoimi oczami chcę na to wszystko patrzeć. Słuchajcie, Pan rozwiązywał takie sytuacje, gdzie ja nie wiem, setkę scenariuszy mogłabym napisać i takiego by nie było. Bo jeżeli zaufasz Panu i wgrasz program, to nie możesz nawet przewidzieć, co się stanie na chwałę Pana, bo będziesz miał wtedy pokój. Pamiętaj, że będzie to na chwałę Pana. Najtrudniej było, kochani, gdy, będąc już we wspólnocie, staraliśmy się o dziecko. Długo nie chcieliśmy mieć dzieci. To było przed Medjugorje. Bo wiecie, ten świat, kariera, mieszkanie i tak dalej. I słuchajcie, nadszedł taki moment, kiedy mówię, Panie Jezu, okej, to już. No ale słuchajcie, my już z mężem, a tu nic. Dziecka nie ma. My mówimy, ksiądz mówi, módlcie się o to. Więc się modlimy. Pierwszy rok się modlimy. Drugi rok się modlimy i nic. Znowu nadchodzi we mnie fala buntu. A Pan mówi, czy ufasz mi? Czy kochasz mnie tylko, czy mi ufasz? Słyszymy to pytanie, po ludzku się w nas gotuje. Ale codziennie rano mówimy modlitwę z mężem. Codziennie rano. Jezu, prosimy Cię o dziecko. Mówimy to stanowczo, słuchajcie. Powołałeś rodzinę i powiedziałeś, że będziesz błogosławić dziećmi. Panie, niech Twoja wola się w tym wypełni. Tak dodawaliśmy. Każdego dnia dodawaliśmy, nie moja, lecz Twoja wola, Panie. Nie wiem, o co chodzi. Byliśmy na pielgrzymce w San Giovanni Rotondo u Padre Pio. przy jego grobie, bardzo kocham Padre Pio, przy jego grobie złożyliśmy taką intencję. Ale świat znowu zaczął działać. Głośny teraz temat in vitro. Takie myśli nas też nie ominęły. Wiedz o tym, że co czwarta para w Polsce starająca się o potomstwo jest niepłodna. Niepłodność to nie jest bezpłodność. To może być temat czasowy. Nie wiadomo, z czego to się bierze. Czy zatrucie środowiska, czy stres. Lekarze będą różne rzeczy mówić. Ale Pan mówił, czy mi ufasz? Słuchajcie, było trudno. Zaczęliśmy się zastanawiać nad tym in vitro, ale modliliśmy się, Panie, nie moja, lecz Twoja wola, niech się stanie. Pan zabrał nas do Rzymu. Dał taką łaskę, znajomy zakonnik powiedział, słuchajcie, jedziemy do papieża, do Jana Pawła II, rok 2002. Jedziecie z nami? W trzy pary jedziemy. To jest warunek, trzeba mieć suknię ślubną, bo to wiecie, wchodzimy jako małżeństwa. Musicie się trochę przebrać. Ja mówię, Panie Jezu, miej litość nade mną, no nie będę się po 10 latach przebierać w suknię ślubną, nie mam sukni ślubnej. Ale myślę sobie, nie, no muszę się dostać do tego papieża. Muszę się do niego dostać. Mówię, no trudno, jak trzeba się przebrać, to się przebiorę. Przecież jestem żoną. Kocham mojego męża, więc śmiało. I suknia ślubna się zorganizowała, słuchajcie, i byliśmy. Dochodząc do papieża, do Jana Pawła II, audiencja osobista. Dużo gadam, jak widzicie. Pierwszy raz w życiu mi głos odebrało, jak przejeżdżał koło mnie. Po prostu paraliż. Czułam, że mnie ścisnęło za gardło, ale wiedziałam, że muszę do niego podejść i muszę mu to powiedzieć. To, co mnie boli. Każe mi ufać. Jezus każe mi ufać. A ja się modlę od dziecka, od 2 lat. Klękamy przed Janem Pawłem II. Staruszek. Ale czuć, słuchajcie, łaskę Pana. Czuć Ducha Świętego. I mówię, Janie Pawle II, Ojcze, nie możemy mieć dzieci. A papież wziął mnie pod brodę, trzęsącą się ręką i mówi do mnie, otwórz się na wolę Pana. Otwórz się na wolę Pana. Pan ma plan. Jezu Chryste, myślę sobie, jaki plan. Jak ja rozpoznam ten plan? Dobrze mówić, myślę sobie, no Pan ma plan, tyle to i ja wiem, tak już sobie później w domu myślę, jak sobie przeanalizowałam, bo wtedy wiecie, wiedziałam, to pewne, że Pan ma plan. Papież mi to potwierdził i siedzimy w domu, tacy zakatarzeni, wiecie, tacy, jest koniec października. Ja katar, mąż katar, beznadzieja. Siedzimy we dwoje i mówimy tak. No to co mamy robić? Mój mąż mówi, może na misję mamy jechać. Słuchaj, jaki jest ten plan? No, nie ma tego dziecka, no to może na misję, tak? Może Pan, może my w ogóle jacyś jesteśmy, słuchaj, ograniczeni. Może to trzeba inaczej na to spojrzeć. I słuchajcie, pukanie do drzwi. Listonosz przynosi list. Ja patrzę w tym stanie takim, wiecie, kataralno-depresyjnym. Takim deszcz na mnie pada. I słuchajcie, ja patrzę. Koperta, a na niej Padre Pio. Adres czytam po włosku, San Giovanni Rotondo. Jezu, mówię, niemożliwe. Otwieram tą kopertę, słuchajcie, z tym katarem, trzęsą nam się ręce, nie wiemy, co mamy robić. I wtedy czytam, że fratelli Cappuccini, bracia Kapucyni, modlą się przez was złożonej intencji przy grobie ojca Pio, zaufajcie Panu. I mówię, aha, a Piotrek mówi, słuchaj, a może adopcja? Powiem wam tak, wcześniej ten temat dla nas nie wchodził w grę. Nawet jak mówiliśmy, Jezu, ufam Tobie, to mówiliśmy, tylko nie adopcja. Tylko nie adopcja. Jezu, ufam Tobie, tylko nie adopcja. Wiesz, Ty jesteś dawcą życia, my się otwieramy na życie. A będąc w Rzymie u Jana Pawła, dane nam było, słuchajcie, Pan dał kapłana, który kończył prawo kurialne. Był prawnikiem cywilnym, kończył prawo kurialne właśnie w Rzymie, na Watykanie, żeby orzekać sprawy w sądzie kurialnym odnośnie stwierdzenia nieważności, że nie zaistniał sakrament tak małżeński, bądź też właśnie. I on na czynniki pierwsze rozłożył mi temat in vitro. Mi, tak racjonalnej osobie, powiedział, dlaczego nie. I wtedy do mnie to dotarło. Więc już tam Pan działał do takiego twardego, kamiennego serca, przychodził, pokazywał, dlaczego nie. I wtedy ten kapłan powiedział, słuchaj, bardzo pragniesz mieć dziecko, ale pamiętaj, że na szkiełku pocznie się kilkoro dzieci. Ktoś pobawi się w Boga, pocznie się kilkoro dzieci. I ty tak bardzo ze swojego egoizmu, pragnąc mieć to swoje dziecko, co zrobisz z kolejnymi? Pamiętaj, że dochodzi do tego, że matki, które poddają się in vitro, wszczepiają sobie 3 zarodki, na przykład z tą ciążę mnogie, ale co z pozostałymi? Co z pozostałymi 7? Dobrze, na 2 zrobią eksperymenty, bo nauka musi się rozwijać. Ale co dalej? Może jeszcze raz podejdziesz do in vitro, ale co dalej z kolejnymi, z Twoimi dziećmi, które powstały? Tak bardzo matki wzdrygają się przed adopcją, a zobacz, jaki to jest paradoks. Być może oddasz swoje dzieci innej kobiecie w inne łono. Unikając tematu adopcji, będziesz jak matka, która oddaje dzieci do adopcji, powiedział mi ten kapłan. Stanęłam wówczas wprawdzie przed Panem. Zaczęłam się pytać, dlaczego adopcja nie. Pan Bóg postawił na mojej drodze od tamtego czasu kilka rodzin adopcyjnych. Wcześniej w ogóle takich nie znałam. Zobaczyłam wspaniałe rodziny. Rodziny, które otwierały się na dzieci. Rodziny, które miały biologiczne dzieci i przyjmowały tak zwane dzieci urodzone sercem. Które nigdy nie mówiły na dzieci adopcyjne i biologiczne, to jest moje, a to nie moje. Nie. Poznałam ludzi, którzy mówili, to jest dziecko urodzone brzuszkiem, a to serduszkiem. I moje serce zaczęło się otwierać. W momencie, gdy przyszła koperta od Padre Pio i mąż powiedział, słuchaj, adopcja. A ja mówię, tak, adopcja. Na co my czekamy? I to był taki moment, kiedy przyszła łaska Pana i totalne otwarcie w Duchu Świętym. I wgrałam program. Jezu, ufam Tobie. Zgłosiliśmy się do ośrodka adopcyjnego, a mąż do mnie mówi, słuchaj, tylko tam nic nie mów. Nic nie naciskaj, wiesz, bo Ty zaraz powiesz, a kiedy już, na wczoraj? Nie. Jak zaufaliśmy Panu, to niech ta adopcja wypełni się zgodnie z wolą Bożą. Czekamy na nasze dziecko, które Bóg dla nas zaplanował. A ja mówię, Ty, ale może wiesz, jak coś tam powiem, to będzie szybciej. Nic nie mów, mówi mąż. Mamy oddać Panu ten temat, to oddajemy. Niech, jak ma się toczyć proces, to tak się, niech się toczy. Widocznie nasze dziecko jeszcze nie, naszego dziecka jeszcze nie ma na świecie. Pamiętaj o tym, że czekamy na nasze dziecko. Zaczęliśmy się modlić w procesie adopcyjnym, który trwał 9 miesięcy, o nasze dziecko. Ale ja, wiecie, jak to ja. Niby 100, prawie, ale prawie, tak? Jeszcze z koma. 99,8. No może trochę dodałam już na tamtym etapie, ale mówię, Panie Jezu, ale żeby tak był jakiś taki znak jeszcze, wiesz, już Panie Jezu, już nie mówię, chłopiec, dziewczynka, Twoja wola, Panie Jezu. Ale tak sobie myślę, ale może chłopiec? Ale mówię, ale nie, Panie Jezu, Twoja wola, 100% Twoja wola, ale może chłopiec. Wiesz, dziewczyny są trudne, myślę sobie. Mam siostrę, sama jestem dziewczyną, wiek dojrzewania. Nie, nie chcę tego przeżywać. Chłopiec, mówię, Panie Jezu. Ale głośno tego nie wypowiadam. Ale czy Bóg nie znał naszego serca? W pracy, słuchajcie, już jak zostaliśmy zakwalifikowani do procesu, na koniec procesu adopcyjnego, jest kwalifikacja. Rodziny jako rodzina adopcyjna. W katolickim ośrodku adopcyjnym w Warszawie na Grochowskiej wiedzieliśmy, że temat jest totalnie oddany Panu Bogu. Ja widziałam tych ludzi, którzy się tam tym zajmują, jak modlą się za te dzieci. Na pierwszych zajęciach nam powiedzieli: nie przychodzimy szukać wam dziecka. To nie sklep. Przychodzimy dziecku, które już raz zostało skrzywdzone, szukać rodziców. O, jakże to, Panie Jezu, zmieniło moją optykę. Bo wiecie, na początku to tak, już człowiek widzi dziewczynka, tutaj loczki, tak, kucyki, różowe kokardki, a oni mówią: przychodzimy szukać zranionemu dziecku rodziców. Jedno, co określiliśmy, to, że ma to być adopcja niemowlęcia, żeby to dziecko jak najmniej cierpiało. Takie miałam pragnienie w sercu. W pracy powiedziałam, jak już byliśmy zakwalifikowani do procesu: słuchajcie, właśnie minęło, zebraliśmy wszystkich, wiecie, w swojej korporacji, bo takie były obyczaje, jak się dobrą nowinę głosiło. Mówię: słuchajcie, właśnie minęło 9 miesięcy i tak wszyscy na mój brzuch. Mówię: naszej ciąży adopcyjnej. I wszyscy: aaa. I tak, wiecie, to taki temat, ludzie nie wiedzą, czy gratulować, czy coś mówić, czy nie, bo to adopcja to takie, nie wiadomo, czy to mówić. Ja mówię: cieszymy się, kurczę, wiecie, czekamy, już zaraz niedługo będzie to nasze dziecko, które Bóg dla nas zaplanował. Słuchajcie, mówiłam tak, nawet nie wiedziałam, że takie słowo wkłada we mnie Duch Święty i że można świadczyć w pracy, chociażby przez takie jedno zdanie. I każdego dnia przychodzili do mnie i pytali: a to już jest to dziecko? Ja mówiłam: nie, jeszcze nie ma. Na drugi dzień: cześć Iwona, jest to dziecko? Wszyscy to przeżywali. Słuchajcie, ja zobaczyłam, że wszyscy czekają na nasze dziecko. I mówię: słuchajcie, nie, jeszcze nie ma, ale słuchajcie, będzie wkrótce, bo jest wrzesień i październik. Mówię: we wrześniu święty Padre Pio, 24 września. Mówię, później mówię święto archaniołów. Mówię: archaniołami obstawiłam to dziecko. Mówię: później aniołów stróżów, 2 października. Później święty Francesco i święta Faustyna, mówię. I ja mówię: na tym kończę. I będzie. I słuchajcie, zadzwonił w pracy telefon, jest córka. I zadzwonił jak zwykle, słuchajcie, już, dziwna sprawa, tak? Za 3:45 ludzie z walizkami, wiecie jak to w korporacjach, już tak jak dochodzi temat. A to taka korporacja pozytywna była, nie kazali długo siedzieć. Więc słuchajcie, już ludzie z walizkami w ręku, dzwoni telefon, a ja siedzę i płaczę: dziecko, dziewczynka, 4 kilo, Jezu, płaczę. No i przychodzi do mnie jedna osoba i mówi: Iwona, no ale to który to ten, który? A ja mówię: ale co, jak, o kogo chodzi? No ten, no mówiłeś, że jakiś święty. A przyszła do mnie osoba, która głosi się jako niewierząca, ale widocznie gdzieś Pan Bóg zasiał to ziarno, tak? Ja mówię: a który dzisiaj? No, 4 października. Ja mówię: no to Faustyna. Patrz, Pan mówi, coś w tym jest. No i ja mówię: no pewno, że jest. Świętych orędowników po to mamy. Kochani, kończąc już, to była ta droga nasza. No i jest córka, tak? Jest córka, która zaczyna wchodzić w wiek dojrzewania, ma fochy. Nie muszę wam o tym mówić, dziewczyny. Chłopcy też coś nieco o tym wiedzą, jak mieli siostry, bądź też mają teraz dziewczyny, bądź żony. Tematy... cały czas muszę, dzień w dzień muszę Panu Jezusowi ufać. Są nieraz takie dni, kiedy wznoszę oczy do nieba i mówię: Jezu, dodaj mi Jezu sił, może zniosę te fochy. Ale Pan Bóg oczywiście dodaje sił, tak, bo to są zwykłe sprawy hormonalne, nasze, ludzkie i każdy z nas przez to przechodził. Ale córka nasza w pewnym momencie zaczęła mówić: a co z rodzeństwem? Nina wie, że jest dzieckiem urodzonym sercem. Od początku wiedziała. Uczyliśmy się tego mówić, że jest dzieckiem urodzonym serduszkiem, że nie nosiłam jej w brzuchu, że urodziła ją inna kobieta, ale Bóg chciał, żeby była w naszej rodzinie, żebyśmy byli razem i że szybko się odnaleźliśmy w szpitalu. I słuchajcie, i ona zaczęła w wieku lat 5 mówiąc: a co z rodzeństwem? A my już tacy zadowoleni, wiecie. Już mamy to dziecko, już jest starsze, już nie płacze, tak jak tu widziałam, ktoś wychodził z takim małym dzieckiem, ogarnięte już, wie co jest grane, na wspólnotę z nami chodzi, na rekolekcje już można jeździć, nie choruje non-stop. A ona mówi, ale co z rodzeństwem? I ja wtedy znowu patrzę, Panie Jezu, ale ma być jakieś rodzeństwo? A ona mówi, nie, no oczywiście, że ma. I mówię, Jezu, ufam Tobie. Jezu, ufam Tobie. I wtedy z tej naszej wygody ludzkiej znowu, słuchajcie, perspektywa pieluch. Może dla rodzin wielodzietnych wyda się to śmieszne, ale my nie pochodzimy z rodzin wielodzietnych. Perspektywa pieluch trochę nas wstrzymywała, ale nie nas, słuchajcie, presja. Pan Jezus posługuje się także naszymi dziećmi i mówi, modlimy się za teraz za nasze dziecko, wiesz, to, które Pan Bóg dla nas przeznaczył, tak jak mnie. Mówię, a, no dobra. Bo to cały czas jej opowiadałam tą historię i opowiadam do dzisiaj, tak? No i modliliśmy się. Modliliśmy się o dziecko, obstawiliśmy je wszystkimi aniołami możliwymi i zadzwonił telefon z ośrodka adopcyjnego, gdzie zgłosiliśmy się i pani powiedziała, zapraszam was do ośrodka. A ja mówię, ale jest dziecko? Zapraszam was do ośrodka. I wiedziałam, słuchajcie, że to nie będzie miękka gra. Bo jak temat jest prosty, to się go słyszy w telefonie. A zapraszam do ośrodka, wiedziałam, że nie wróży dobrze. Pojechaliśmy tam z Piotrem i pani zaczyna mówić o chłopczyku, który jest bardzo malutki, waży 3 kilo, jest w Poznaniu. No i miał ciężką drogę, wie pani, mówi, zaczyna, bo urodził się w 23 tygodniu. Ciąża trwa 38 tygodni, 39, zależy, wiecie. 23 tydzień to jest na granicy poronienia. Pani mówi do mnie, jak się urodził, miał 650 gram, a ja sobie myślę, Jezu, mniej niż kilo cukru. I mówię, ale my mówiliśmy, myślę sobie tak, nie, nic nie mówię. Mąż się na mnie patrzy, ja na niego, pani pokazuje nam jego historię lekarską, a tam kosmos, słuchajcie. Wygląda, że totalnie niepełnosprawne dziecko. Mamy pewne wykształcenie, więc szybko luknęłam na te papiery i mówię tak. Jezu, przecież mówiliśmy, że to ma być dziecko pełnosprawne. Dlaczego do nas przychodzisz z takim tematem? I pytam się do tej pani tylko, dlaczego my? A ona mówi, wiecie państwo, bo takie miałam rozeznanie, że to możecie być wy, ale musicie sami to rozeznać. Wzięliśmy te całe papiery medyczne. Mam jeszcze 2 minuty, więc szybko to zrobię. Wzięliśmy papiery medyczne, słuchajcie, i pojechaliśmy do znajomych lekarzy. Mamy przyjaciół lekarzy, pokazujemy im te papiery. A oni mówią, słuchajcie, no z medycznego punktu widzenia to już powinien być leżak. Leżak, czyli warzywo, osoba niepełnosprawna totalnie od urodzenia, z porażeniem mózgowym, wygięta totalnie. Ale mówicie, że ten dzieciak jest całkiem kumaty. Ja mówię, no i jakiś liczny. Bo w końcu pokazali nam jego zdjęcie, wiecie. Rzęsy na pół twarzy chłopak ma. Czarny, malutki, wszystko proporcjonalne, zgrabne. Czarny w sensie na ciemno się opala, żeby nie było, że ciemnoskóry. Bo chociaż taką otwartość też w sobie mieliśmy na dziecko innej rasy, ale tutaj wola Pana była inna. Powiedziano nam, słuchajcie, nikt nie podejmie za was tej decyzji. Żaden lekarz. Nasi znajomi, lekarze wykazali się wielką mądrością w Panu. Mogli wydać wyrok i powiedzieć, słuchajcie, to jest wyrok, takie dziecko to wyrok. Człowiek niepełnosprawny. A my, słuchajcie, zaczęliśmy się modlić. Mój mąż mówi tak, słuchaj, za poważny temat, żeby Panu Bogu odpuścić. Jedziemy ostro. Ja mówię tak, jedziemy ostro. Mamy jedną noc na podjęcie decyzji. Najpierw wysłaliśmy maila do wspólnoty Święta Rodzina w Zalesiu Górnym, gdzie posługujemy przy kursach dla narzeczonych i z której się wywodzimy i tam zaczęli się za nas modlić. Wysłaliśmy SMS-y do wspólnoty Rodzinna Woda Życia, do tych, których znaliśmy i zaczęli się modlić. Prosiliśmy ich, słuchajcie, nie ustawajcie teraz na modlitwie. Niech Pan objawi swoją wolę. Jezu, ufam Tobie, ale objaw swoją wolę. Temat jest za poważny, dotyczy odpowiedzialności, dotyczy ludzkiego życia. I słuchajcie, zaczęliśmy się modlić na różańcu, ale mój mąż mówi tak: Jezu, rozeznajemy w różny sposób. Nigdy nie otwieramy pisma na chybił trafił w takich jakby domowych modlitwach. Ale dzisiaj ci, Panie Jezu, nie odpuszczę, mówi. Ja mówię: Piotrek, proszę Cię, Ty się módl, a ja Ci będę towarzyszyć. Otwieramy, słuchajcie, po pierwszej dziesiątce różańca Ewangelię według świętego Marka, Marek 10, 13, 16. Przynosili mu również dzieci, żeby ich dotknął, lecz uczniowie szorstko zabraniali im tego. Jezus, widząc to, oburzył się i rzekł do nich: pozwólcie dzieciom przychodzić do mnie, nie przeszkadzajcie im. I biorąc je w objęcia, kładł na nie ręce i błogosławił je. Druga dziesiątka różańca. Mówimy: okej, Panie Jezu, okej, spokojnie, spokojnie. Druga dziesiątka różańca, temat jest za poważny. Po drugiej dziesiątce różańca otwieramy Pismo Święte. Łukasz 18, 15, 17. Tak Duch Święty prowadził. To samo słowo podane przez innego ewangelistę. Przynosili mu również niemowlęta, żeby na nie ręce włożył, lecz uczniowie, widząc to, zabraniali im. Jezus zaś przywołał je do siebie i rzekł: pozwólcie dzieciom przychodzić do mnie i nie przeszkadzajcie im, do takich bowiem należy Królestwo Boże. I tu już zaczęliśmy się uspokajać. Ale mój mąż, matematyk, mówi: trzeci dziesiątek różańca, Panie Jezu. Albo potwierdzasz, albo nie. Odmówiliśmy ten dziesiątek różańca. Rozeznanie, które, jak powiedzieliśmy: Jezu, potwierdź albo nie. Jezu, ufam Tobie, niech będzie na 100%. Niech się program wgra, albo nie, jeśli to nie jest nasza droga. Mateusz 18, 1-5. W tym czasie uczniowie przystąpili do Jezusa z zapytaniem: kto właściwie jest największy w Królestwie Niebieskim? On przywołał dziecko, postawił je przed nimi i rzekł: zaprawdę powiadam wam, jeśli się nie odmienicie i nie staniecie jak dzieci, nie wejdziecie do Królestwa Niebieskiego. Kto więc uniży się jak to dziecko, ten jest największy w Królestwie Niebieskim. I kto by przyjął jedno takie dziecko w imię moje, mnie przyjmuje. Amen. Franek jest dzisiaj z nami. Jest wspaniałym chłopcem. Trochę pracy wymaga, nie zaprzeczam. Ma papiery o niepełnosprawności, ma orzeczenie o niepełnosprawności. Ale uważam, że jest genialny. Przełamuje całą naszą rodzinę. Zmienia nas, zmienia ludzi dookoła. Jego uśmiech, jego wzrok rekompensuje mi wszystko. On wycisza nas w tym świecie szalonym. Pokazuje, że nie każdy musi być kosmonautą. Że nie wszyscy muszą być naj. Miałam wielką presję co do córki. Więcej ambicji, więcej się staraj. Przyłóż się możesz. Nie mówię, że dzisiaj jej odpuszczam. Ale zaczęłam szanować jej wybory. Zaczęłam dostrzegać te talenty, których wcześniej nie widziałam. Jezu, ufam Tobie. Jezu, chwała Tobie. Amen.
Nie.